Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Problem migracji stanowi niełatwe wyzwanie, któremu wspólnie trzeba stawić czoło, mówił papież na Anioł Pański, zapowiadając swą piątkową podróż do Marsylii. Franciszek podkreślił, że pomyślną przyszłość buduje się na braterstwie i szacunku dla potrzebujących. Watykański Szpital Pediatryczny włącza się w akcję zapobiegania samobójstwom wśród nastolatków. Jest to konieczne po czasie pandemii, która traumatycznie odcisnęła się na psychice dzieci i młodzieży. Do swej kolebki na Ukrainie powrócili polscy redemptoryści. W Mościskach będą m.in. koordynować pomoc humanitarną dla ofiar wojny. 17 września wita Państwa Beata Zajączkowska. Zapraszam na serwis informacyjny. Każdy z nas dostąpił przebaczenia, Bóg oddał za nas swoje życie i w żaden sposób nie możemy tego zrekompensować. Jednak przebaczając sobie nawzajem, możemy dawać świadectwo, rozsiewając wokół siebie nowe życie. Papież Franciszek mówił o tym przed południową modlitwą Anioł Pański. W rozważaniu Ojciec Święty komentował pytanie Piotra do Jezusa o to, ile razy mamy przebaczać. Papież stwierdził, że Jezus uczy nas, iż przebaczając nie możemy kalkulować. Dobrze jest przebaczać wszystko i zawsze tak, jak to czyni z nami Bóg.
Przebaczenie nie jest dobrym uczynkiem, który można wypełnić albo też nie. Jest to podstawowy stan dla tych, którzy są chrześcijanami. Każdy z nas bowiem dostąpił przebaczenia. Bóg oddał za nas swoje życie i w żaden sposób nie możemy zrekompensować Jego miłosierdzia, którego nigdy nie wycofuje ze swojego serca. Jednak odpowiadając na Jego bezinteresowność, czyli przebaczając sobie nawzajem, możemy dawać o Nim świadectwo, rozsiewając wokół siebie nowe życie. Bez przebaczenia nie ma bowiem nadziei. Bez przebaczenia nie ma pokoju. Przebaczenie jest tlenem, który oczyszcza powietrze skażone nienawiścią. Jest antidotum leczącym trucizny urazy. Jest sposobem na rozładowanie gniewu i uleczenie wielu chorób serca, które zanieczyszczają społeczeństwo.
Na zakończenie spotkania na Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał, że w najbliższy piątek uda się do Marsylii, gdzie weźmie udział w kolejnym spotkaniu śródziemnomorskim. Dwa wcześniejsze odbyły się w Bari i we Florencji. Uczestniczą w nich przedstawiciele Kościoła oraz społeczeństwa obywatelskiego, a ich celem jest promowanie dróg pokoju i współpracy w krajach Morza Śródziemnego. Papież podkreślił, że spotkania te zwracają szczególną uwagę na zjawisko migracji. Franciszek nie nawiązał bezpośrednio do kolejnego kryzysu migracyjnego na włoskiej Lampedusie, ale zauważył, że temu problemowi trzeba wspólnie stawić czoło.
Zjawisko migracji stanowi wyzwanie, które nie jest łatwe, jak widzimy również z doniesień ostatnich dni, ale należy stawić mu czoła razem, ponieważ jest to niezbędne dla przyszłości wszystkich. Będzie ona pomyślna tylko wtedy, gdy będzie budowana na braterstwie, stawiając na pierwszym miejscu godność ludzką i konkretne osoby, zwłaszcza najbardziej potrzebujące. Prosząc, abyście towarzyszyli tej podróży modlitwą, chciałbym podziękować władzom cywilnym i religijnym oraz wszystkim, którzy pracują nad przygotowaniem spotkania w Marsylii, mieście bogatym w narody, powołanym do bycia portem nadziei.
Papież pozdrowił grecko-katolickie siostry zakonne z Ukrainy, które uczestniczyły w spotkaniu na Anioł Pański. Zachęcił też do dalszej modlitwy za umęczony naród ukraiński i o pokój dla każdej ziemi wykrwawianej wojną. Nie możemy siedzieć z założonymi rękami w kwestii ochrony środowiska, podkreśla metropolita prawosławny Chalcedonii Emanuel. Zaznacza, że zgadza się z papieżem Franciszkiem w kwestii troski o wspólny dom. Służy temu trwający właśnie aż do 4 października czas dla stworzenia. Na jego zakończenie Ojciec Święty opublikuje drugą część Laudato Si. Będzie to list odnoszący się głównie do ostatnich kryzysów klimatycznych.
Stoimy w obliczu problemu, którego skutki widzimy na całym świecie i nie możemy po prostu siedzieć z założonymi rękami i nic z tym nie robić. Myślę, że musimy działać. Zarówno przywódcy religijni na najwyższym szczeblu, jak i wierni. Każdy może wnieść swój wkład w to działanie na rzecz przyszłości świata. Zgadzamy się w tym względzie z Kościołem katolickim. Już dziś trzeba pracować w perspektywie przyszłości. Istnieją kwestie, co do których nie wszystkie religie mogą się zgodzić. Ochrona środowiska jednak nie jest kwestią teologiczną. Wszyscy są nią zainteresowani. Nie wystarczy jednak cytować słowa. Musimy wyjść poza dokumenty i czynić to z przekonaniem, że ostatecznie każdy jest odpowiedzialny za ochronę stworzenia, które jest darem od Boga.
Watykański Szpital Dzieciątka Jezus włącza się w działania prewencyjne mające zapobiegać rosnącej liczbie samobójstw także wśród najmłodszych. W minionym roku na oddział ratunkowy tego szpitala pediatrycznego trafiło prawie 400 niedoszłych samobójców. 90% z nich stanowiły dziewczęta mające nie więcej niż 15 lat. Lawinowo rośnie liczba nastolatków potrzebujących wsparcia medycznego z powodu depresji, samookaleczeń i zaburzeń emocjonalnych. Dlatego też Watykański Szpital wdraża specjalny program pomocy skierowany do nastolatków, mówi ksiądz Michele Falabretti, odpowiedzialny we włoskim episkopacie za duszpasterstwo młodzieży.
Linią demarkacyjną była pandemia, która pozostawiła po sobie coś negatywnego w życiu młodych ludzi. Stracili oni cenny czas i poczuli, że ważna faza w ich egzystencji wymknęła się w wirtualne i odległe relacje. A młodzi, by dorastać, potrzebują kontaktu, sieci prawdziwych relacji, kultywowania wymiaru duchowego, posiadania zainteresowań i wyznaczania celów. Na te nowe wyzwanie Kościół i duszpasterstwo młodzieży muszą odpowiedzieć w sposób konkretny. Nie możemy jedynie nakazywać, ale musimy dać propozycję. Przejdźmy razem przez życie, szukając jego sensu u prawdziwych wartości. Wszystko w kontakcie rówieśniczym. Jeśli połączę duchowy horyzont wiary z doświadczeniem społecznym, odkryją to, co w Kościele najcenniejsze, czyli postawienie w centrum Ewangelii Jezusa oraz braterskiego życia we wspólnocie. To wszystko daje nadzieję i usuwa rozpacz. To jest przesłanie, które działa.
Na terenach okupowanych przez Rosjan doświadczamy wielkiego okrucieństwa, mówi biskup Stefan Meniok. Grecko-katolicki ordynariusz doniecki uczestniczył w obradach synodu swojego kościoła w Rzymie i cały czas pamiętał na nim o swych wiernych. Na ziemiach zajętych przez Rosję nie ma obecnie żadnego kapłana. Biskup zaznacza, że na terytoriach pod kontrolą Ukrainy kościół nie zmniejsza swojej działalności, wręcz przeciwnie. Ze szczególną pomocą stara się wyjść do osób dotkniętych traumą. Jak podkreśla biskup Meniok, szczególnie pilne jest leczenie ran psychicznych oraz duchowych.
Jestem więc naocznym świadkiem tego, co dzieje się na wschodniej Ukrainie. Nie ma żadnej litości. Nie to szokuje, jak bardzo ci ludzie stali się okrutni. Tak okrutni, że nikogo nie szanują. Nawet o własnych żołnierzy nie dbają, po prostu wysyłają ich na śmierć. O co walczą, nie mają zielonego pojęcia. Większość z wziętych potem w niewolę jeńców z ich strony opowiada, że walczą, ponieważ chcieli zarobić trochę grosza. Kiedy dziennikarze z Rosji przyjechali do Siewierodoniecka, ktoś z miejscowych powiedział: jaki to ruski mir nam przywieźliście. Zniszczyliście nasze domy, nie mamy pracy, pensji i za co kupić jedzenie. Nawet rosyjski dziennikarz zaczął się zastanawiać, czy my tu na pewno robimy słuszne rzeczy. Więc nie wiem, co będzie, to wszystko trudne, ale musimy pokładać całą naszą ufność w Bogu i tylko w Bogu. Człowiek pragnie uzyskać pewien rodzaj wewnętrznego, duchowego spokoju poprzez modlitwę i zaczyna to rozumieć podczas wojny. Spotkałem na przykład uchodźców, którzy stracili wszystko, cały swój majątek i nie mają nic. Dobrze, że istnieje jakaś pomoc humanitarna, dzięki czemu przeżywają, ale kiedy pokładałeś w czymś jakąś nadzieję i nagle tracisz to wszystko, masz tylko jedyną nadzieję i ufasz Bogu.
Do swej kolebki na Ukrainie powrócili polscy redemptoryści. W Mościskach zajmą się duszpasterstwem w miejscowym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, prowadzeniem misji oraz koordynacją pomocy dla ofiar wojny.
Mościska, niewielka miejscowość przy granicy z Polską, niedaleko od Przemyśla, to kolebka polskich redemptorystów, a także kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kopię obrazu sprowadził w 1883 roku sługa Boży ojciec Bernard Łubiński. Od samego początku Mościska stały się prężnym ośrodkiem misyjnym.
Musieliśmy opuścić jednak kościół i klasztor w 1945 roku z powodów politycznych, również z tego powodu, że Mościska znalazły się na terenie Ukraińskiej Republiki Radzieckiej.
Ojciec Dariusz Paszyński, przełożony warszawskiej prowincji redemptorystów.
Jednak odchodząc zabrali ze sobą obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który został umieszczony w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie i przed tym obrazem wiele pokoleń redemptorystów przygotowywało się do swojej posługi kapłańskiej i zakonnej. I teraz nasza posługa polega na tym, aby obsługiwać sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a także aby służyć lokalnemu kościołowi w sposób szczególny tym, co jest dla nas najważniejsze w naszym charyzmacie, a więc poprzez głoszenie rekolekcji i misji.
Oprócz duszpasterstwa i misji, polscy redemptoryści zajmą się również koordynacją pomocy humanitarnej dla ofiar wojny. Warto przypomnieć, że w listopadzie ubiegłego roku Rosjanie aresztowali dwóch ukraińskich redemptorystów. Ich stan i miejsce pobytu są nieznane do dzisiaj. Dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Pomimo wojny na Ukrainie rozpoczął się rok akademicki. We Lwowie miejscowy Instytut Teologiczny rozpoczął już 15 rok istnienia. Ta młoda jeszcze uczelnia kształci seminarzystów i świeckich teologów dla potrzeb miejscowego kościoła. Wśród studentów są także grekokatolicy, a nawet prawosławni.
Początek tegorocznego jubileuszowego roku akademickiego na teologii we Lwowie wpisany jest w kontekst obchodów stulecia śmierci świętego Józefa Pilczewskiego. Ten lwowski metropolita, jaki dziś patronuje miejscowym teologom, był nie tylko wybitnym pasterzem diecezji, ale także profesorem. Mówi ksiądz dr Jacek Uliasz, dyrektor Instytutu Teologicznego we Lwowie.
Święty Józef Pilczewski, patron Instytutu Teologicznego, był przez 4 lata dziekanem Wydziału Teologii Uniwersytetu Jana Kazimierza, a potem jeden rok rektorem tegoż uniwersytetu. Ta myśl o powołaniu Instytutu Teologicznego w 2009 roku, ona była związana z tym, iż potrzeba teologii.
Wojna nie może pozbawić młodzieży możliwości studiowania, zaznacza to metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki.
No jesteśmy wdzięczni opatrzności Bożej, że mimo trwającej wojny mogliśmy odbyć inaugurację roku akademickiego. Młodzież nie może zatrzymać się w miejscu, młodzież musi zdobywać swoją formację.
Dla studentów teologii we Lwowie ten rok jest szczególny. Ich uczelnia otrzymała zatwierdzenie ze strony Watykańskiej Dykasterii do Spraw Kultury i Edukacji, mówi dziekan Wydziału Teologii KUL, ksiądz profesor Przemysław Kantyka.
Uczyć się będą zarówno studenci dotychczasowego instytutu, jak i seminarium duchownego. Jest to nowa rzeczywistość. Ten instytut jest w całości afiliowany do Wydziału Teologii KUL.
Na Ukrainie obok Lwowa teologię rzymskokatolicką można studiować jeszcze w Grudku na Podolu oraz w Kijowie. Z Ukrainy dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.